Bratia i siostry.
Gut hören. Ja, ich kann euch nicht hören. Ihr habt es vielleicht verstanden, wie diese Technik, aber lob den Herrn.
Nie jestem tak dobry w technice, ale chwała Panu za środki, które mamy. Za środki, które mamy, aby mieć tę konferencję. I niech Pan też będzie z nami aż do końca tej konferencji. Jestem Christian z Colmar, z Francji. Jestem pewny, że będę robił jakieś błędy w niemieckim. Nie jestem jakimś supermówcą. Ale chcę, aby Pan mnie na nowo wypełnił. I tytuł tej konferencji jest naprawdę cudowny. Aby żyć w woli Bożej. I to jest wola naszego Boga. I ta wola jest dobra. I to jest też błogosławieństwo, że możemy Go znać. W Efezjan 1:9 On mówi. On mówi o wszystkich błogosławieństwach. O najmilszy nam według upodobania swego, którym Go uprzednio obdarzył. Tajemnicą woli swojej. To była Jego tajemnica, Jego upodobanie. I na przykład, jeżeli twój szef w pracy powie, może jeżeli jest jakimś wielkim liderem i mówi do ciebie, chodź do mnie, to ty już jesteś taki, że się zastanawiasz, o nie, co się znowu stało, co znowu na mnie przyjdzie. I tak jest w świecie. I w tym świecie są naprawdę wielkie cele, które dają nam pracodawcy. Ale bardzo często nam nie dają środków do wykonania tej pracy. Ale wczoraj wieczorem zobaczyliśmy, że nasz Bóg jest tak bogaty. On dał nam takie bogactwa w Chrystusie, w duchu. Mamy takie skarby. To, żebym powiedział, komnata skarbów to jest za mało. To jest magazyn skarbów, albo jeszcze więcej. Mamy naprawdę ogromną część. Mamy tak wielkie skarby w Bogu, którymi możemy się dzielić, które możemy rozdawać dalej. I to jest cudowne. I te bogactwa są w Słowie. Ale one są też związane z Jego całym Słowem, z Jego mądrością. Psalmy mówią, że Jego rozum, Jego zrozumienie jest bez miary, ponad miarę. Nawet w przebaczeniu, grzechów jest też Jego bogactwo. Efezjan 1:7. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. I potrzebujemy tego przebaczenia. Mam takie... jestem tak szczęśliwy, bo Pan jest taki bogaty. Jest tak wiele aspektów. I taki każdy aspekt jest ważny. Potrzebujemy przebaczenia każdego dnia, ale jest coś więcej. Pan chce zrobić jeszcze więcej. Chwała Panu. I dzisiaj już się trochę dzieliliśmy i idziemy do tego drugiego filaru, czyli do woli Ojca. Są trzy filary. Zbawienie, uświęcenie i budowa Jego Kościoła. Są trzy filary, ale nie możemy ich rozdzielać, bo one są w pełni ze sobą połączone. Potrzebujemy uświęcenia, abyśmy mogli jeszcze więcej widzieć z Ewangelii. Że Pan naprawdę potrafi działać. I też dla budowy Kościoła. Konieczne są te wszystkie trzy filary. Możemy wyczytać 1 Tesaloniczan 4:3. 1 Tesaloniczan 4:3. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od przeteczeństwa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. Kiedy mówimy o uświęceniu, to tak brzmi. O, teraz będę mówił o takim stopniu. Wczoraj było zgromadzenie o bogactwach Chrystusa. Było takie pozytywne, a dzisiaj jest o uświęceniu. I uświęcenie tak samo jest pozytywne i jest potrzebne. I z Hebrajczyków 12:14. Hebrajczyków 12:14. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Dążcie, zdążajcie do uświęcenia. Uświęcenie jest wynikiem, świętość jest wynikiem uświęcania. I powinniśmy dążyć do tego uświęcenia, do tej świętości, bez której nikt nie ogląda Pana. Bez której nikt nie widzi Pana. To wygląda, jakby to było jakieś wymaganie. I to jest też wymaganie. Ale ono nie jest po to, aby nas obciążyć. Będziemy to jeszcze widzieć. Już też zobaczyliśmy. Pan jest naszym oblubieńcem. I oblubieniec chce zobaczyć swoją oblubienicę. Ale niektórzy mogą tego nie widzieć. Możemy niektórych rzeczy nie widzieć. Czasami są rzeczy, których nie potrafimy widzieć. Nie widzimy. Na przykład możemy nie zobaczyć jakiegoś pająka. I Bóg też niektórych rzeczy może nie widzieć. Kiedy my jesteśmy brudni, i Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem. I te wersety też mają swoje odzwierciedlenie w Mateusza 5:8. Mateusza 5:8. Błogosławani są czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I te kolejne wersety. Uświęcenie ma wiele wspólnego z czystym sercem. To jeszcze zobaczymy. Bóg chce, abyśmy się uświęcali. Żebyśmy wzrastali w tym uświęceniu. Żebyśmy mieli też społeczność. Zobaczyliśmy to już. To jest coś wyjątkowego. Że mamy osobę, która się za nami wstawia. I on nam chce pokazać swoje tajemnice. Tajemnice swojej woli. I co to jest uświęcenie? Chciałbym zacząć od Starego Testamentu. We wspaniałym rozdziale z trzeciej Mojżeszowej 19. Już kilka lat mówi do mnie ten rozdział. Czytam Słowo Boże rozdział po rozdziale. I kiedy jestem w trzeciej Mojżeszowej, to nie umiem skończyć. Przejść do kolejnego rozdziału. Bo to jest taki rozdział, który wszystko obejmuje. Trzecia Mojżeszowa 19. Wersety 1 i 2. Trzecia Mojżeszowa 19, 1 i 2. I przemówił Pan do Mojżesza. Mów do całego zboru synów izraelskich i powiedz im, świętymi bądźcie, bom ja jest święty, Pan Bóg wasz. Amen. I te wersety z 1 Piotra 1 są tutaj właśnie cytowane. Dwa wersety. Te dwa wersety są cytowane w 1 Piotra. W Nowym Testamencie. I to jest pierwsza rzecz. Ja jestem Pan, wasz Bóg. Świętymi bądźcie, bo ja jest święty. Uświęcenie ma tak wiele wspólnego z Bożą naturą. To jest oddziaływanie całej istoty, całej osoby Boga w nas. O Panie Jezu. I to nie zawsze być tylko bez grzechu. Tak, bez skazy. W naszym człowieczeństwie, jego człowieczeństwo. Ale to jest też coś, gdzie Pan w nas oddziałuje. Jest też parę przykazań, co Bóg ma na myśli, kiedy mówi o tym, aby być świętym. I oczywiście to wszystko jest dla nas napisane. Co to oznacza? I za tym wszystkim jest ukryty plan Boga. Co On ma w swoim sercu? I to jest ważny punkt. Gdy mówimy o woli Boga, to mówimy o sercu Boga. Co On ma w swoim sercu? I też On mówi, że powinniście czcić ojca i matkę swego. I powinniście być w bojaźni Bożej przed ojcem i matką i oddawać im cześć. I to ma tak wiele wspólnego też z naszym niebiańskim ojcem. On przygotował nam tak wielkie skarby. Dał nam też to ludzkie życie. Możemy też brać udział w tej konferencji teraz. I On chce to nowe życie, to całe bogactwo. Będziecie przestrzegać mojego sabatu. I to nie chodzi o to, czy ten sabat jest w sobotę, czy w niedzielę. I też, żebyśmy nie byli w swoim ciele. Nawet jeżeli jesteśmy w naszym dobrym ciele, w tej dobrej cielesności. Nie. Ale w Panu jest odpocznienie. I Pan chce nas mieć u siebie. I to jest ten prawdziwy sabat, żebyśmy byli w Nim. I żebyśmy się też nie zwracali do bożków. Jak możemy coś innego czcić w naszych sercach niż naszego Boga, który nas tak umiłował? To jest wielkie zgorszenie, wielka obraza, gdy idziemy za bożkami. Bo Bóg wtedy nie może nic uczynić. I świat jest pełen bożków. Niektórzy mówią nawet, że Niektórzy w świecie nawet mówią, że piłka nożna albo to czy tamto jest moim Bogiem. Ale my mamy wszechmocnego Boga. Chwała Panu. I nawet jest powiedziane o ofiarach. Chciałem wspomnieć o jednym punkcie. Że jeszcze trzeciego dnia powinni mi ofiarować jedzenie. I trzeci dzień jest dniem zmartwychwstania. Bóg w Starym Przymierzu mówił o tradycjach, ale mówił o tym zmartwychwstaniu. O tym, że On powstanie z martwych i będzie żył dalej. I te wersety mówią, te wszystkie wersety spinają tą Bożą świętość razem. I tu jeszcze jest o tym, jak zbierają plony. A gdy będziecie rządzić zboże w waszej ziemi, nie będziesz żął dla to samego z kraju swego pola i nie będziesz zbierał pokłosia po swoim żniwie. Także swoje winnicy nie obieraj doszczętnie i nie zbieraj winogron pozostałych po winobraniu. Pozostaw je dla ubogiego i dla obcego przybysza. Ja, Pan, jestem Bogiem Twoim. 9-10 werset. To jest tak wyjątkowe. Czy Mojżesz tu popełnił jakieś błędy w przekazaniu tego? To jest Boże Słowo. Bóg nie czyni żadnych błędów. Boże Słowo jest natchnione. I na końcu wersetu 10 jest napisane: ja jestem Pan, Bóg Twój. I to znaczy, że On to wszystko mówił szczerze, poważnie. To jest kolejny aspekt Pana, Bożego serca, Jego serca. Bóg chce, abyśmy w świętości Mu służyli. I tak wiele mieliśmy w ostatnim czasie. I to, co mnie dotknęło tutaj. Bóg ma takie samo serce dla ubogich. Jest więcej miejsc w Starym Testamencie. Też w Psalmie 68, 5 albo 6 werset też tam o tym Bóg mówi. O ubogich. Bracia i siostry, są też ubodzy materialnie, ci, którym brakuje dóbr albo pieniędzy. Ale musimy też widzieć, że są też ludzie ubodzy w duchu. I też dobrze to brat opisał, że niektórzy zwiastują zbawienie od wiecznego potępienia, a sami żyją dalej dla potępienia. Tak wiele im brakuje. Brakuje im pokoju, radości. I bracia i siostry, wśród nas też jest wielu ubogich, którzy nie mieli tego szczęścia, aby wzrastać w chrześcijańskiej rodzinie. Znamy też takie różne kręgi, gdzie mama albo tata nie są w domu przez weekend, ale są z kimś innym. I taki jest dzisiaj świat. Nie ma jedności. Nie ma pokoju. Ale my jesteśmy powołani, aby dzielić się tymi skarbami.
Herr Jesus.
O, Panie Jezu.
Und es geht weiter, ja.
I jest jeszcze dalej napisane w wersecie 18, w tym samym rozdziale. Jest tutaj tak wiele rzeczy, które są potem cytowane w Nowym Testamencie. Przeczytam tylko drugą część. Ale o tych wszystkich wersetach moglibyśmy mieć społeczność. Lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. Jam jest Pan. To jest Pan, który miłuje swoich bliźnich. Który mówi, że masz miłować swoich bliźnich. To jest Pan, który mówi o uświęceniu. O swojej naturze w nas. Jaka jest Jego natura? W 1 Jana 4, 8 i 16 mówi, że Bóg jest miłością. On ma takie serce dla człowieka, dla ludzi. Uświęcenie to jest coś szczerego, żeby mieć tego nam brakuje. Ludzie, którym jest dobrze się żyje z Panem. Pan jest święty. Ci, którzy są pragnący i głodni, aby mieć więcej życia, więcej prawdy, aby być jeszcze więcej w Niego przyobleczeni. I drugi negatywny punkt. Czym jest uświęcenie? Uświęcenie to nie jest tylko coś zewnętrznego. Nasze zewnętrzne postępowanie. W Marka 7 możemy to widzieć. Są te wersety napisane w streszczeniu. Gdy chcemy poznać serce Boga, to musimy też patrzeć na Jezusa Chrystusa. Tylko jeden raz był Pan zły na grzeszników, na celników. Możemy też czas przeczytać. Mieliśmy cudowną społeczność o tym rozdziale. Gdy Pan mówił swoje poselstwo w Ewangelii Jana 4, to Samarytanka powiedziała, ja też chcę. Werset 14. Jana 4, 14. Jana 4, 15. Rzeczy do niego niewiasta. Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. A co odpowiada Pan w wersecie 16? Jezus odpowiedział: idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. I tutaj są te wersety. Ewangelia Jana 4, 15-16. Tutaj jest serce Pana, że Pan chciał zwiastować tą dobrą nowinę też innym, też jej mężowi. A co odpowiedziała ta kobieta? Odpowiedziała niewiasta, mówiąc, nie mam męża. I wtedy przychodzi odpowiedź od Pana. Ona powiedziała, nie mam męża. Ale ona żyła z mężczyzną. Więc dlatego Jezus jej powiedział, idź zawołaj męża swego. Ale Jezus rzekł do niej: dobrze powiedziałaś. On jej nie powiedział, że skłamałaś, że jesteś kłamczuchą. Nie powiedział jej: dobrze powiedziałaś, powiedziałaś prawdę. Nie mam męża. Jaka postawa? Jestem tak zachwycony postawą Pana. Miałeś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Jezus nie może kłamać, bo On jest prawdą. Ale z jaką postawą On to powiedział? I On to powiedział nawet jeszcze raz. Ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Werset 18. I to pokazuje, że Pan robi różnicę między tym, co jest małżeństwem, a co jest jakąś relacją bez małżeństwa. I tutaj mówi, powiedział jeszcze raz, prawdę powiedziałaś. Dwa razy to powiedział. Gdy skłamała, to powiedział, że prawdę powiedziała. To jest postawa Pana. To jest postawa naszego świętego Pana. To jest prawdziwe objawienie. I chcemy go poznać. Ale nie chcemy tego poznać jak faryzeusze, którzy tak wiele zewnętrznych rzeczy wykonywali, śmierci. I tak naprawdę doprowadzali do gniewu Pana. Mateusza 23 można poczytać. Jak twarde słowo Pan do nich mówi. Obłudnicy. Mateusza 23:31. Pokolenie wężowe. Bóg nienawidzi obłudników. To było zewnętrzne metody. I to przynosi tylko potępienie, osądzenie i nieczystość, niepokój, brak odpocznienia, brak radości, brak pokoju. I niestety pośród ludu Bożego tak wiele się dzieje. Dlatego tam nie było życia. Tak wiele, tak mało radości, tak mało życia. Ale jeżeli zewnętrzne zachowanie nic nie znaczyło, że oni tak wiele robili, ale mamy wolność. I wstaję sobie dwa wersety w Galacjan 5:13 i 14. Galacjan 5:13 i 14. To są tak cudowne wersety, bracia i siostry. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciał, ale służcie jedni drugim w miłości. Po niemiecku jest jeszcze jako niewolnicy. Służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie. To jest wspaniałe, w jednym słowie. I dokąd idziemy? Znowu do 3 Mojżeszowej 19:18. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Amen. Nie ma żadnej pobłażliwości dla ciała. Mamy wolność, aby czynić wolę Bożą, a nie żeby pobłażać ciało, żeby żyć według ciała. Mamy wolność, aby doświadczać tej świętości. I może jeszcze jeden punkt, praktyczny punkt. Czasami dobrze jest powiedzieć praktyczne rzeczy. My jako chrześcijanie też często jesteśmy zajęci takimi zewnętrznymi rzeczami. I niestety, bracia i siostry, jest też zakon. Jest zakon miłości. Tutaj jest napisane, lecz słuszcie jako niewolnicy, jedni drugim miłości. I to prawo, ten zakon jest bardzo praktyczny. Nie za krótki, nie za luźny. Żeby po prostu w miłości. Nie za krótko. Mimo, że świat też tak robi. Ale jak? Przecież to nie jest zakon. To jest ograniczenie miłości. Bo to oznacza, że Bóg działa. Niektórzy to biorą jako zgorszenie. I my tak szybko idziemy do naszych myśli. I to zaburza naszą społeczność z Panem. I to, co czyni świat. To nie jest tylko, że to wszystko jest takie przyjemne, miłe, ale za tym wszystkim stoi wróg. I wróg chce odwrócić uwagę ludzi tymi nieczystymi rzeczami, abyśmy się ich trzymali. Ale nie bądźmy zbyt pobłażliwi. Bo to jest też dla innych zgorszenie. Ale pytajmy się Pana, jak mam się zachować? Co mam zrobić? Jak się mam zachować? I mamy taką drogę, aby w wolności, w miłości iść do doskonałości. I ten punkt cielesności, ciała, jest tak ważny. 1 Tesaloniczan 4:3 też czytaliśmy. I chcę go teraz podkreślić. Tam jest wyraźnie napisane. To jest wola Boża, wasze uświęcenie, żebyście stronili od wszeteczeństwa. I w Mateusza 5 też czytaliśmy. Chyba w 31 wersecie. Że wszeteczeństwo, cudzołóstwo zaczyna się w naszych myślach. I tutaj jest napisane w 1 Tesaloniczan 4:3. Strąć się od wszeteczeństwa. Bez małżeństwa, bez zawarcia związku małżeńskiego. I Boża natura. Bóg się z nami związał. I On dał najdroższą rzecz, krew Jezusa Chrystusa, żeby nam dać swoje nowe przymierze. I On chce dokończyć swój cel. On chce to dokonać. I takie jest, powinna być też relacja między mężczyzną a kobietą. Chcę też o ważnym punkcie powiedzieć, że uświęcenie ma też wiele wspólnego z miłością. Punkt trzeci, który jest ważny w uświęceniu, żeby się oddzielić. I w tym streszczeniu wypisałem też wersety z 2 Koryntian 6, 14. Abyśmy nie wchodzili w obcy jarzmo z niewierzącymi. I Bóg jasno to mówi. Tak mówi Pan, nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. I te wersety mają wiele wspólnego z 2 Koryntian 7, 3. I te wersety tak mnie dotykają. Nie mówię tego, aby potępiać, Po tych wszystkich wersetach, które były od 2 Koryntian 6:11, cały ten rozdział nie przychodzi tak po prostu. I tutaj te wszystkie rozdziały są ze sobą powiązane. I tutaj w rozdziale 7, werset 3 Paweł mówi: nie mówię tego, aby potępiać, bo już uprzednio powiedziałem, iż w sercach naszych jesteście na śmierć i życie. Gdy Paweł mówi o uświęceniu, on ma takie serce dla braci i sióstr, aby ich nie osądzać, żeby im nie dawać żadnego ciężaru, nie obciążać ich. Ale powiedział, że jesteście w naszych sercach na śmierć i życie, całe życie. I też w wersecie 1 rozdziału 7 też o tym mówi. Powinniśmy dopełniać naszej świętości. I on tu jest bardzo szczery. To chodzi o społeczność. O społeczność z Bogiem. I werset 2 też mówi: zróbcie miejsce dla nas w sercach waszych. To jest też to, co jest napisane w 6:13. Rozszerzcie serca wasze. Werset 11. Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie. Serca nasze szeroko się otwarło. 2 Koryntian 6:11. I bracia i siostry, Paweł to mówi do Koryntian, którzy go nawet krytykowali, którzy się nawet ważyli powiedzieć, że żeby decydować według ciała. Ale Paweł im powiedział: nasze serce szeroko się otwarło. Jakie przeciwieństwo do niektórych postaw, którzy tylko krytykują i którzy tak źle reagowali. Ponieważ zaś należy się odwzajemniać, przeto jak do dzieci mówią, rozszerzcie i wy serca wasze. Werset 13. I co to znaczy? Te następne wersety, 14 werset, ma tak wiele wspólnego z naszym uświęceniem i też z rozdziałem 7 i 1 wersetem. Jak to jest ważne dla społeczności i dla relacji między nami. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? I problemem jest nawet nie samo jarzmo, ale oddziaływanie, działanie tego, że jesteś uzależniony, zależny od wpływu natury tego jarzma. I czy Paweł naprawdę to miał na myśli? Tak jak czytamy, żeby nie żyć z niewiernymi, z niewierzącymi. Jakie jest relacja, jakie jest połączenie. I to nie mówi o jakimś sporcie czy muzyce. Przeciwko muzyce. Ale on tu mówi, że potem przez całe życie będziesz w jednym jarzmie. I moi synowie też przez jakiś czas uprawiali sport. To jest też zdrowe. Ale zawsze próbowaliśmy, żeby się w to nie angażowali za daleko. Żeby nie brali w tym zbyt wielkiego udziału. Nie, bo to tutaj, w tych wersetach, to jest jeszcze, idzie jeszcze dalej. Też o społeczności z braćmi i siostrami. Że może to zakłócić naszą społeczność. Co tu jest napisane? Zobaczmy. Werset 14. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Po niemiecku jest napisane zamiast co ma wspólnego, to jest napisane jakie jest partnerstwo sprawiedliwości z nieprawością. Jest takie słowo użyte. Jakie partnerstwo ma sprawiedliwość z nieprawością? I Paweł tu mówi o tym, abyśmy byli sprawiedliwi. Mówi, że jesteśmy sprawiedliwi. We wcześniejszym rozdziale też mówił, w 21 wersecie, że jesteśmy sprawiedliwością Bożą. Jaka społeczność między światłością a ciemnością? Być może ludzie są sprawiedliwi, ale co tu jest potem napisane? Ale są w ciemności. I na pewno zewnętrzna sprawiedliwość nie pomoże. Jaka jest harmonia między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Werset 15. I werset 16. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Jesteśmy świątynią Bożą. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Dwa razy o tym mówi Paweł w 1 Koryntian. I Kościół jest czymś jeszcze więcej. Co mają wspólnego bożki, bałwany? I żeby to wszystko skrócić, mieliśmy też wczoraj społeczność o tym. Mamy tak wiele skarbów. Jest tak wiele aspektów. Mamy największe obietnice, największe skarby. I czy oddasz te drogocenne kamienie za coś niepewnego? Co szybko stracisz? I to tutaj Paweł ma na myśli, abyśmy się oddzielili. Abyśmy nie pozwolili sobie ukraść tej społeczności z Panem, z Chrystusem. To jest ten ciężar, Jego ciężar. I jeszcze trzecia część tego posłannictwa. Jak mam się uświęcić? Zewnętrzny sposób jest to niemożliwe. Ale to jest możliwe tylko w Chrystusie. I ten pierwszy aspekt to jest nasz Pan. Pan, który został ukrzyżowany. Doświadczenie ukrzyżowanego Chrystusa. Chrystus ukrzyżowany. I On jest naszą drogą do uświęcenia. Mieliśmy też dużo społeczności. Jest tak wiele do powiedzenia. I chcę to połączyć wszystko w jedno. Pan to wszystko już dokonał. Pan był na krzyżu i wybaczył nam nasze grzechy. I On, zanurzyliśmy się w Jego śmierci. Przeczytajmy. Kolosan 2, od 11 do 13. Nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół zbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. i was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam nam wszystkie grzechy. Kolosan 2, od 11 do 13.
Amen.
Jeszcze rozdział 3, werset 3. Umarliście bowiem, a życie nasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Amen. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Co jest cudowne. Tak, cudowne wersety. Już umarliście. To jest przeszłość. I zostaliście obrzezani. I to znaczy, że Pan z nami działał. W wersecie Kolosan 2,13 to jest też napisane. Na końcu mówi, po tym, jak odpuścił nam wszystkie nasze przewinienia i potem odpuścił nam wszystkie grzechy, po tym wszystkim, co On uczynił. To jest poselstwo do niewierzących. Jesteśmy, umarliśmy wraz z Chrystusem. Bracia i siostry, to jest sprawa wiary. Nie możesz tego przyjmować w swoim rozumie. My mamy jeszcze różne nasze reakcje. Ale co mówi Pan Paweł w rozdziale 3, werset 5? Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo. Tak, strąć się od przeteczeństwa. A tutaj jest właśnie, żeby to umartwiać. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Kolosan 3,5. Paweł tu mówi o tak wielu rzeczach. I Paweł też w 1 Tymoteusza też mówi do Tymoteusza, żeby uciekać od młodzieńczych pożądliwości. Umartwiajcie, zabijajcie. I potem jest, odłóżcie wszelkie. Wszystko, co tylko złego chcesz powiedzieć, żeby to wszystko odłożyć, żebyśmy nie żyli według starego człowieka, bo zawlekliście z siebie zewnętrznego człowieka, na przeoblekliście się w nowego człowieka. 8 werset. Odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Bo każdy z nas już ma te wszystkie rzeczy ukrzyżowane. Nieprzyzwoite słowa. Nieczyste myśli. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo. To, że jesteśmy obrażeni. Ale to wszystko już jest ukrzyżowane, już jest dokonane, bracia i siostry. Bo dla Boga nie ma na to już miejsca, nie ma na to czasu w tym nowym obszarze, w niebie. Bóg, Jezus Chrystus już tego wszystkiego dokonał. I potrzebujemy, Bóg potrzebuje naszej współpracy w tym wszystkim. I musimy poznać Pana. I może byś powiedział, że w to nie wierzysz, że to wszystko już jest dokonane, ale możemy powiedzieć do Pana, Panie, podaruj nam swoją wiarę, abyśmy potrafili to pojąć, że to wszystko już jest na krzyżu zakończone. I to jest wielkie uwolnienie. Mieć taką wizję, taki widok. I jest jeszcze drugi aspekt. Zmartwychwstały Chrystus. Żywy Chrystus. O Panie Jezu, On jest duchem, który stał, daje życie. I nie oddzielajmy ducha od Pana. Duch jest wolny. I to jest wolność w miłości. Jest harmonia między Panem i Ojcem i między Duchem a Synem i Ojcem. I jest też napisane, że Duch nie mówi sam z siebie, ale wszystko, co mówi, to mówi z Pana. Są też te wersety w Efezjan 5. Efezjan 5:17. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Rozumiejcie, jaka jest wola Pana. To znaczy, że jesteśmy już powołani. I jeżeli byśmy tylko służyli jako niewolnicy, to by nie było to uświęcenie. Ale tu pisze, rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I co to jest wola Pańska? I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Bądźcie napełnieni duchem. Nie upijajcie się winem. On nie mówi, żeby nie pić wina. Nawet Paweł mówi do Tymoteusza, żeby pił trochę wina dla swojego zdrowia. Chwała Panu. Ale nie upijajcie się. I dotykamy tego świata. Jesteśmy zewnętrznie z nim połączeni, ale i rzeczy tego świata, te piękne historie, ta piękna muzyka, nie powinniśmy być tym upici. Bo jeżeli jesteś tym upity, to nie widzisz jasno. Nie doceniasz już więcej tego dzieła Pana, tych komnat pełnych skarbów Pana. I widzimy już w sercu. Nie chcę wymieniać tego, bo to jest doświadczenie każdego z nas. Możemy pytać Pana. Ale Paweł tutaj pisze, bądźcie wypełnieni duchem, bądźcie pełni ducha. I tutaj wszyscy możemy być wypełnieni duchem. To jest wielkie przeznaczenie Kościoła. Ale jak możemy być wypełnieni duchem? Paweł nam to tu pokazuje w Efezjan 5:19, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. I werset 20. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. I to jest droga, którą Paweł tu pokazuje. To jest ta społeczność między nami nawzajem. Społeczność do siebie nawzajem. To jest tak ważne. Mamy tak wielką łaskę. To jest tak bogate, tak wielkie bogactwo. I to nie chodzi tylko o to, żebyśmy jakieś zewnętrzne, religijne formy wykonywali. Ale na całym zgromadzeniu masz ten... Nie chodzi o to, że masz wzór, jak na zgromadzeniu masz postępować. I każdy może się dzielić. I wynikiem rozdzielania tych bogactw chrystusowych jest to, że jesteśmy wypełnieni duchem. I tak często jest naszym doświadczeniem. Nie przychodzę, żeby nie przychodzić takim pokornym na to zgromadzenie, ale żeby już się wypełniać tym duchem przed zgromadzeniem i zaczynać już od razu z tą wiarą. Dzielić się jeden z drugim. Kiedy zaproponujesz jakąś pieśń, nie tylko zaśpiewać, ale też mówić do siebie te psalmy. I to wiele może zdziałać. To może tak wiele uczynić. I wtedy będziemy wypełnieni duchem. To jest to zmartwychwstanie. Chwała Panu. Tu jest jeszcze trzeci aspekt. To jest społeczność z tym zmartwychwstałym Chrystusem. Możemy jeszcze raz przeczytać Efezjan 6, 17, 18, a może najpierw Łukasza 21, 36, gdzie Paweł mówi sam, Jezus mówi sam. Dobrze jest mówić słowa Pana. Łukasza 21, 36. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Amen. Czuwajcie więc i módlcie się cały czas. A po w Grecji jest tam napisane, czuwajcie więc w tym wszystkim modląc się cały czas. I to, abyśmy mogli być przygotowani na powrót Pana. Abyśmy mogli uciec przed tym wszystkim, co nastanie w ostatnim czasie. I Pan tutaj tak wielki nacisk na nas daje, na swoje dzieci. Dzisiaj mamy tak wiele techniki, której możemy używać, której nasze dzieci używają, ale wróg tak samo może używać tej techniki. I musimy być trzeźwi. Jesteś, przeglądasz internet, a nagle przychodzi jakiś obrazek. A ponieważ już coś zobaczyłeś, zobaczyłeś już, co byś mógł kupić i już twoja uwaga jest odwrócona od tego, co robiłeś. I tutaj jest ta postawa, aby mieć społeczność z Panem. Abyśmy się nauczyli tego. To nie jest tylko jakaś tradycja, jakaś praktyka, ale to chodzi o to, abyśmy mieli tą mocną relację, mocne połączenie z Panem. I jest jeszcze więcej. Pan potrzebuje naszej modlitwy. Jezus powiedział, módlcie się cały czas. I też jest mi przykro, że nie możemy mieć całego poselstwa o modlitwie, bo to jest też bardzo ważne. Pan mówi, módlcie się cały czas. To nie chodzi tylko, żeby się modlić godzinę w poniedziałek, wtorek, środę wieczorem na zgromadzeniu modlitewnym. To nie wystarcza. Bardzo mi przykro to mówić. Jeżeli nie masz regularnego życia modlitwy, to jak to zgromadzenie modlitewne może być skuteczne? Ale najpierw módl się w swojej społeczności z wiarą. I jest jeszcze wiele rzeczy. Zobaczyliśmy, że Pan potrzebuje naszych serc. Też dla ludzi, którzy idą na zatracenie. Też rzeczy, których nie możemy nawet nazwać. Nawet Jakub mówi na końcu, że jeżeli widzisz, że twój brat idzie na zatracenie, co jest zaskakujące, módlcie się o niego. Powinniśmy się modlić o grzeszników w świecie, ale też o braci i siostry w kościele. Jest tak wiele walk, o które musimy się modlić. I gdy wzrastamy w tym życiu modlitwy, gdy też wykorzystujemy ten czas zgromadzenia i modlimy się do Ojca, mamy ten czas w modlitwie, mamy czas sami z Panem, z rodzeństwem i potem jeszcze na zgromadzeniu modlitewnym, to też wszyscy możemy tego doświadczać, że to jest wielkie. I ten cały ciężar uświęcenia, to wszystko, o czym czytaliśmy, To wszystko prowadzi do tego, abyśmy mieli to życie modlitewne. Jest wielka potrzeba, aby się modlić. Niech Pan też otworzy nasze oczy na to prawdziwe uświęcenie. Czym to jest? Jaka jest droga do prawdziwego uświęcenia? I co to znaczy, aby doświadczać krzyża? I to wszystko niech się dzieje w wierze Pana, w wierze, którą Pan w nas sprawia. I słowo Pana jest tak ważne. Potrzebujemy wiary Pana i potrzebujemy tej modlitwy. I nie tylko nie modlić się w naszej naturalny sposób. Ale po prostu patrzeć na Pana. I to, co też, i to wszystko też przyprowadzi Pana na ziemię. I to jest wielka łaska Pana, że możemy to wszystko czynić. Chwała Panu, bracia i siostry. Amen. Durch die Botschaft ein paar Fragen beantwortet hat.